Jest godzina 8:35, a my przypominamy cytat tego poranka w niemalże całości.
Dzień dobry Państwu. Chcę Państwa poinformować, że zakazałam Marszu Niepodległości. To podjęłam taką decyzję, którą osobiście podpisałam.
Tak, już dzisiaj kilka razy ten dźwięk prezentowaliśmy, bo to ciekawe było i pod względem politycznym i prawnym przedsięwzięcie pani prezydent w studiu. Kolejni posłowie: Ireneusz Zyska, koło Wolni Solidarni, i pan dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jak ta deklaracja najpierw odchodzącej prezydent stolicy, a potem prezydenta wpłynie na państwa plany świętowania?
No, na pewno mobilizuje tysiące Polaków do tego, żeby wziąć udział w marszu 11 listopada w Warszawie. Także tych Polaków, którzy nie zakładali, że przyjadą do Warszawy, myśleli, że będą świętować u siebie.
Pan poseł Bartłomiej Wróblewski przyjdzie do Warszawy z Poznania? Czy...
Myślę, że tak, że no, to nie pozostawia wątpliwości. Pani prezydent Gronkiewicz-Waltz: nigdy wcześniej nie byłem na Marszu Niepodległości, choć mam wielki szacunek dla organizatorów i uważam, że jest to ważna impreza. Stał się to taki moment symboliczny w ciągu roku. Tysiące ludzi różnych poglądów, nie tylko poglądów narodowych, ściśle rzecz biorąc, ale konserwatywnych, chadeckich, ogólnie rzecz biorąc niepodległościowych, bierze udział w tym marszu. Myślę, że będzie nas w tym roku dużo więcej.
Z całym szacunkiem, ale jeden poseł Wiosny nie czyni, czy z Wielkopolski były telefony, że nie byliśmy nigdy, a przyjedziemy? Czy to jest tylko indywidualna decyzja pana posła?
Na pewno wiele osób sygnalizuje, widzę na Facebooku, że także chce przyjechać na marsz biało-czerwony. Takie decyzje, jak ta decyzja wczorajsza Hanny Gronkiewicz-Waltz, w demokratycznym państwie nie powinny mieć miejsca. Widzimy ewidentnie, że jest to rodzaj manipulacji, próba podgrzania emocji, wywołania konfliktu. Nie wiadomo, z jakimi intencjami, ale instrumentalne traktowanie prawa jest tutaj ewidentne.
To mieliśmy deklarację Wielkopolski, czas na Dolny Śląsk. Ireneusz Zyska, jak pan ocenia tą decyzję i cały wczorajszy dzień, gdzie sytuacja się zmieniła kilkukrotnie, jak w kalejdoskopie?
Tak, rzeczywiście wyjątkowy dzień. Może nie warto przypominać, ale 7 listopada to rewolucja październikowa się z tym kojarzy, także może pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, jak gdyby inspirowana tą tradycją, postanowiła zainspirować kolejne jakieś starcia uliczne, sprowokować. No ale już poważnie, no to muszę powiedzieć, że rzeczywiście pani Hanna Gronkiewicz-Waltz odchodzi z funkcji prezydenta stolicy Polski, miasta stołecznego Warszawy, w Niesławie. Ta decyzja wczorajsza pokazuje ponad wszelką wątpliwość. Ci, którzy jeszcze się łudzili, chcieli mieć jakieś dobre wrażenie, zachować po tej nieudanej kadencji, przypomnijmy, wielką aferę reprywatyzacyjną, za którą pani Gronkiewicz-Waltz odpowiada, to wczorajsze wydarzenie, myślę, że rozwiewa te wątpliwości. Decyzja absolutnie skandaliczna, która jest w założeniu, ma doprowadzić do jakiejś konfrontacji, do zepsucia naszego narodowego święta. To jest rzecz niebywała, żeby prezydent stolicy Polski, który mieni się, jak gdyby uczestniczy w tym nurcie obrońców demokracji, de facto reprezentował nurt myślenia totalitarnego, bo czymże innym jest zakazywanie demonstrowania patriotom, którzy chcą świętować stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
I co na to Solidarność Walcząca, co na to Wolni i Solidarni?
Powiem, że ta wczorajsza sytuacja bardzo mnie zainspirowała do tego, aby zmienić plany na dzień 11 listopada. W dniu 11 listopada będę w Warszawie, będę uczestniczył w Narodowym Marszu Niepodległości, będę uczestniczył we wszystkich wydarzeniach państwowych i tych, które będą się tutaj w Warszawie odbywać, ale także, nawiązując do poprzedniej wypowiedzi kolegi posła, że z naszego okręgu również wiele osób przyjedzie, są organizowane wyjazdy jazdy autokarowe, także myślę, że pobijemy jako społeczeństwo, jako naród, jako ludzie, którzy kochają Polskę, polską niepodległość, pobijemy frekwencję na Marszu Niepodległości.
Ponieważ natomiast pan poseł Wróblewski też musi szybciej jechać, więc przejdziemy teraz do rozmowy z Wielkopolską.
Ja jeszcze tylko chciałem dodać, że no, trzeba też powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Hanna Gronkiewicz-Waltz, być może udaje jej się sprawić, że ten marsz na 11 listopada w Warszawie będzie jeszcze większy, jeszcze bardziej kolorowy, barwny, także w tym sensie politycznym, że skupi ludzi różnych poglądów, także jako wyraz sprzeciwu wobec administracyjnych prób ograniczenia wolności zgromadzeń. No, wolność zgromadzeń jest wolnością konstytucyjną, ale jest to także okazja do refleksji nad tym, że środowiska, które same siebie określają jako liberalne, mają regularnie tendencję do tego, by cenzurować, ograniczać wolność słowa, ograniczać wolność wypowiedzi, ograniczać wolność zgromadzeń. Widzieliśmy, że także, nie wiem, Rafał Dudkiewicz we Wrocławiu podobne sygnały daje.
Podobną decyzję podjął.
Tak, podobną decyzję. Nie jest to pierwszy raz. To zauważono już na Zachodzie wcześniej, że środowiska, które mienią się obrońcami liberalizmu, bardzo często z liberalizmem w gruncie rzeczy nie mają nic wspólnego, dlatego że klasyczny liberał powiedziałbym, nie zgadzam się z tobą, ale przyznaję ci prawo do wypowiedzenia swoich poglądów czy ich manifestowania.
Zmieńmy na chwilę temat, kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości. Wydaje się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie musiał dać całą wstecz.
Ja najpierw, dosyć ważną rzeczą jest sprowadzenie tych dyskusji do takich realnych ram, w których one się toczą. Dyskusja nie toczy się wokół wszystkich zmian, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, nawet znacznej części, tylko w gruncie rzeczy jednej kwestii. Czy ci sędziowie, którzy odeszli w stan spoczynku w związku z ukończeniem 65 roku życia, nie złożyli oświadczenia o woli dalszego pozostawania na stanowisku, albo złożyli je wadliwie, mają pozostać, czy nie mają pozostać w Sądzie Najwyższym? Większość tych osób...
Gersdorf wzywa, żeby wrócili, ale większość z nich dostała odprawy i teraz odprawy mają w portfelu. No przecież to jest może trywialne, proste i przyziemne, ale no, odeszli z zawodu i teraz co?
To jest to prawda, że są tutaj liczne paradoksy, które są konsekwencją tej decyzji, ale dokończę jeszcze tą myśl, że chodzi o w gruncie rzeczy kilkanaście osób, z których większość, średnia tych osób to jest, no nie wiem, 68 lat. Innymi słowy, czy skończy się pomyśli tych osób, czy Trybunał Sprawiedliwości ostatecznie przyzna rację rządowi polskiemu, że równy wiek emerytalny i dla każdego Polaka, który nie jest sędzią i dla sędziów powinien być równy, czyli 65 lat. Niezależnie od tego chodzi o wąską kwestię. Nie zmienia to nic, jeśli chodzi o samą reformę. No, Sąd Najwyższy jest powiększony do 120 sędziów. Powstały dwie nowe izby. Te izby są już w znacznym stopniu obsadzone, ale ten proces obsadzania będzie kontynuowany. Czy ta grupa sędziów, o której mówimy, przejdzie w stan spoczynku teraz, czy przejdzie, czy przeszła już w stan spoczynku, czy przejdzie za kilka, czy kilkanaście miesięcy, ostatecznie dla tych zmian nie jest kluczowe.
Andrzej Dera, który zresztą po godzinie 9 będzie gościem Poranka Wnet, mówił, że na postanowienie TSUE będzie potrzebna nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Pan poseł się z tym zgadza jako konstytucjonalista.
Mówimy o sytuacji, która jest sytuacją precedensową. Innymi słowy, w tego rodzaju sytuacjach nie ma zwykle jakiejś już powszechnie przyjętej, oczywistej ścieżki działania. Być może rzeczywiście trzeba znowelizować ustawę o Sądzie Najwyższym. No przede wszystkim jednak no, trzeba czekać na ostateczną decyzję Trybunału Sprawiedliwości, bo proszę zobaczyć, jakie paradoksy by powstały, gdyby ostatecznie rozstrzygnięcie było korzystne.
To byłaby kolejna, siódma nowelizacja.
No właśnie, czyli teraz musiałaby być nowelizacja na czas zabezpieczenia, a później nowelizacja po ostatecznym orzeczeniu. Więc mam takie wątpliwości co do jakby racjonalności tej sytuacji, ale tak jak powtarzam, mamy sytuację precedensową także w skali europejskiej, więc to nie jest tak, że jest jakaś jedna odpowiedź na to pytanie, która jest absolutnie pewna i przekonująca
dla wszystkich. Godzina 8:45 w studiu dr Bartłomiej Wróblewski i Ireneusz Zyska, posłowie PiS i Wolni Solidarni. Panie pośle, tutaj, panie pośle doktorze, o tak, rozróżnię, wybory samorządowe w Wielkopolsce, w Wielkopolsce zakończyły się sukcesem, porażką?
W skali kraju na pewno wybory skończyły się sukcesem. W Wielkopolsce skończyły się dużo lepszym wynikiem niż wcześniej. W jednych miejscach lepiej, w drugich miejscach gorzej. Na przykład w powiecie poznańskim 80% głosów więcej padło na Prawo i Sprawiedliwość. Mamy więcej mandatów. A w samym Poznaniu jest regres. Mandatów jest o 25% mniej. Czyli w zależności od miejsca ta sytuacja jest różna.
Powiat, czyli ten obważanek.
Tak, 17 gmin otaczających powiat poznański.
Za które pan poseł odpowiada.
Tak. Rzeczywiście jestem tutaj odpowiedzialny za Prawo i Sprawiedliwość w powiecie poznańskim. Więc nasz wynik jest lepszy niż 4 lata temu, dużo lepszy niż, jeśli chodzi o głosy, lepszy także mandatowo niż 4 lata temu.
Wynik pana Zyska, żeby nie przekręcić w Poznaniu, jak pan poseł ocenia?
O, tutaj jest...
Bliżej mikrofonu, proszę, proszę się
jest,
nie wstydzić.
Jest pan, jest... Mamy tutaj grę słów, poseł Zyska w studio i pan Tadeusz Zysk. Ja uważam, że Tadeusz Zysk zrobił dobrą kampanię. Był bardzo pracowitym kandydatem. Było tam kilka ciekawych pomysłów, do których pewnie będziemy w kolejnych latach w Poznaniu wracali. Między innymi druga linia Pestki, czyli szybkiego tramwaju. Natomiast jest prawdą, że sytuacja polityczna w Poznaniu jest trudna. Jacek Jaśkowiak zdominował scenę polityczną, wygrał w pierwszej turze. Platforma Obywatelska wygrała bardzo zdecydowanie wybory w samym Poznaniu. Troszkę też rozlało się to na część powiatu poznańskiego, tam gdzie są sypialnie Poznania, więc no, jakiś istotny namysł jest tutaj potrzebny.
Także namysł co do organizacji partii?
To na pewno to jest też istotne. Myślę, że to jest w ogóle problem takiej refleksji szerszej na temat polityki, filozofii działania Prawa i Sprawiedliwości w dużych miastach, a Poznań jest krytycznym tutaj przypadkiem w przypadku dużych miast, dlatego że na tle innych dużych miast mamy najgorszą sytuację.
Powiedział pan dr Bartłomiej Wróblewski, który już pędzi do dalszych obowiązków. Dziękuję panu posłowi bardzo za rozmowę i do zobaczenia. A teraz Dolny Śląsk. Tam ciekawa sytuacja. Wczoraj informacja, że jeden z radnych sejmiku wojewódzkiego z PSL-u podjął samodzielnie rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością i z bezpartyjnymi samorządowcami o koalicji do sejmiku. Pytanie, pan jest z Dolnego Śląska, obserwuje pan te negocjacje, jak to wygląda?
W negocjacjach nie uczestniczę, natomiast rzeczywiście nie jeden radny z PSL-u, tylko jedyny radny z PSL-u, jedyny. Ponieważ w całym województwie dolnośląskim jest to jedyny mandat.
Lubiński, ale nie byłem nazwisk.
Pan Mirosław Lubiński, który też kandydował z okręgu wałbrzyskiego, czyli z mojego macierzystego okręgu. I pan Mirosław Lubiński jest lekarzem, jest człowiekiem dojrzałym w sensie zawodowym, takim też pewnej stabilności poglądów, odpowiedzialności za podejmowane działania od lat uczestniczącym w życiu społeczno-politycznym Wałbrzycha, czy też regionu. I jest znany z tego, że w sposób odpowiedzialny podchodzi do spraw publicznych i stąd myślę jego decyzja, przy czym na wczorajszej konferencji prasowej mówił, że tą decyzję konsultował z władzami regionalnymi Polskiego Stronnictwa Ludowego z okręgu wałbrzyskiego, stąd myślę, że nie jest to decyzja jego indywidualna, tylko jest to decyzja polityczna całego środowiska.
Grzegorz Sedna mówił, że to nie jest jeszcze rozstrzygnięte, że nie wiadomo, jaki będzie miała kształt ta koalicja, która będzie rządzić województwem dolnośląskim. Wydaje się, że to chyba już jest przesądzone.
Ale niesłychanie istotne to, co powiedział pan Lubiński, bo właśnie trzeba się opierać tutaj na faktach, na relacji człowieka, który uczestniczył w tych negocjacjach. Prawo i Sprawiedliwość i bezpartyjni samorządowcy wspólnie przedstawili program rozwoju działań gospodarczych Dolnego Śląska w ramach sejmiku, który był programem bardzo, bardzo ciekawym, ambitnym i który dlatego pan Lubiński podjął te rozmowy, bo z drugiej strony, ze strony Platformy Obywatelskiej nie było takiej propozycji, tam były rozmowy tylko personalne odnośnie jakichś stanowisk i to pokazuje w ogóle podejście do...
Z drugiej strony wszyscy mówią, że kartą przetargową jest kombinat, że miejsca w KGHM-ie to jest ta karta, którą szafuje Prawo i Sprawiedliwości, którą przekonuje niektórych polityków.
Nie sądzę. KGHM to jest jedna z największych spółek, czy największa spółka wydobywcza, jeżeli chodzi o w Polsce, czy nawet szerzej. I myślę, że tutaj domena Skarbu Państwa też jest w sposób bardzo odpowiedzialny reprezentowana. Od jakiegoś czasu mamy nowy zarząd, nowego prezesa. Nie sądzę, żeby w tej chwili tam miało dojść do jakichkolwiek kolejnych zmian, ale wracając do koalicji, czy do sejmiku. Wybory w województwie dolnośląskim, co jest pewnego rodzaju też niespodzianką, bo jesteśmy na stronie zachodniej, na zachodniej ścianie Polski, wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Tam jednak te nastroje są takie bardziej, powiedzmy, lewicowo-liberalne wśród społeczeństwa, ale 14 mandatów plus 6 mandatów bezpartyjnych samorządowców i pan Mirosław Lubiński z PSL-u to daje stabilną większość w sejmiku województwa dolnośląskiego i gwarancję na realizację dobrego programu gospodarczego rozwoju Dolnego Śląska. Wierzę w to, że ta koalicja będzie skutecznie zawiązana i będzie dobrze funkcjonować dla całego obszaru Dolnego Śląska.
To jeszcze trochę o polskiej energetyce. Pan poseł jest przewodniczącym jednego z najaktywniejszych zespołów poselskich tej kadencji Sejmu, zespołu Górnictwa i Energii, o ile dobrze pamiętam i nie mylę nazwy. Dzisiaj w Sejmie dwie ustawy związane z energetyką. Przede wszystkim sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Rząd sobie radzi z energetyką?
To jest bardzo trudny obszar z uwagi na to, że jak wiemy, rosną ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. To powoduje, to będzie implikować jak gdyby bez obciążania jak gdyby winą tutaj z ministra energii, będzie implikować wzrost cen energii w kolejnych latach i musimy zapobiegać temu, czy minimalizować to zjawisko. To zjawisko będzie obecne w całej Unii Europejskiej, także w Polsce. Natomiast rzeczywiście musimy też przypomnieć, w jakim kontekście jesteśmy. W roku 2015, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości objął rządy, to górnictwo było w totalnej zapaści, czy właściwie w przededniu bankructwa i likwidacji, bo doprowadzono do skrajnie niekorzystnej sytuacji w górnictwie. To wymagało szeregu inwestycji, które zostały wykonane, ale i też połączenia górnictwa, jak gdyby uzależnienia w pewnym sensie od wielkich dystrybutorów energii, od tak zwanych czterech pancernych, nasze spółki energetyczne.
Dobrze, bo za Platformy być może górnictwo było, nawet nie być może, było na skraju bankructwa. Teraz wydaje się, że w stanie bankructwa zmierza energetyka. Jak się patrzy na wycenę akcji spółek energetycznych na giełdzie, to one nie są zadowalające.
Tak, tak jak powiedziałem, potrzebne są kolejne działania modernizacyjne. Ja troszeczkę ubolewam nad tym, że w kontekście bezpieczeństwa energetycznego za mało uwagi Ministerstwo Energii poświęca rozwojowi energetyki rozproszonej. Było naprawdę mnóstwo konferencji, spotkań i też nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii dała wielką nadzieję całemu temu środowisku na to, że ta energetyka rozproszona będzie rozwijana. Niestety w tej chwili jak gdyby rząd skupił się na tym, czy Ministerstwo Energii skupiło się na tym, żeby wspierać energetykę opartą dalej na węglu, przy czym szczerpują się złoża węgla kamiennego i rok do roku importujemy coraz więcej węgla niestety z Rosji.
Nasze wydobycie spada, tak. Import węgla ze wschodu rośnie i budujemy, jest deklaracja, był pan poseł Arkadiusz Czartoryski z Ostrołęki właśnie i tam Ministerstwo upiera się, żeby budować elektrownię na węgiel?
No ja osobiście uważam budowę bloku C w Ostrołęce za błąd. To są gigantyczne nakłady, też które spowodują, że będziemy musieli w to zielony obszar Polski codziennie wysyłać dwa składy pociągu z węglem po to, żeby ta elektrownia mogła pracować na pełno, w ramach pełnej mocy. Myślę, że należy zdecydowanie, bo już na horyzoncie widać całą transformację energetyczną, do której zmierza Europa i świat, i oczywiście kładąc nacisk na bezpieczeństwo energetyczne. To jest element naszej niepodległości, naszej suwerenności, bo tu nie chcę być źle zrozumiany, ale my musimy podążać w kierunku nowoczesnych technologii energetyki rozproszonej w oparciu o własne źródła, którymi Polska dysponuje, rozwijanie własnego przemysłu związanego z energetyką odnawialną, ale także połączenia, to powinny być elektrownie hybrydowe, tak żebyśmy mogli uzupełniać niestabilne źródła energii odnawialnej z energią opartą jeszcze na węglu czy na gazie, bo będziemy pomału przechodzić też na gaz, ale w taki sposób, żeby to
będziemy,
było...
Będziemy, to jest pewne, że będziemy
żeby
przechodzić.
Żeby to było bezpieczne dla Polski. Niesłychanie istotne, duże inwestycje związane z Baltic Pipe, nie wiem, czy uda się powstrzymać budowę Nord Stream 2, bo lobby jest ogromne, międzynarodowe, dążące w kierunku realizacji tego projektu, ale myślę, że Polska ma wielkie szanse na to, żeby we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi zrealizować wielki, wielki projekt, który będzie prowadził nas do niezależności energetycznej.
Na koniec, panie pośle, jest jeszcze jeden wielki projekt, o którym mówił rząd, projekt budowy elektrowni atomowej w Polsce. Od 3 lat dyskutujemy na ten temat, od 3 lat Ministerstwo Energii i minister Tchórzewski zdaje się bardzo chce, ale decyzji nie ma. Dlaczego? I to, co to świadczy o naszym rządzie, że 3 lata dyskutujemy i nie ma żadnej decyzji?
Cóż mogę powiedzieć? No, ja bardzo wspieram pana ministra Tchórzewskiego w działaniach, bo to są niesłychanie trudny obszar, którym zarządza, ale tutaj muszę powiedzieć, że z wielką przykrością obserwuję, jak pan minister wychodzi co 3 miesiące na konferencję prasową i mówi, że już niedługo ogłosi decyzję, czy będzie budowana elektrownia atomowa, i mija 3 lata, tak jak pan redaktor powiedział, i tej decyzji w dalszym ciągu nie ma. Wiemy, że w granicach roku 2031-32 zostanie wyłączony Bełchatów i ta elektrownia jądrowa, która gdzieś tam była planowana potencjalnie, miała zastąpić nam Bełchatów. W tej chwili nie ma na to szans. To już po prostu nie ma możliwości fizycznych, żeby zdążyć z budową elektrowni atomowej do tego terminu. Mówi się w różnych ekspertyzach, w scenariuszach branżowych, że Bełchatów może zastąpić offshore, czyli wielki obszar elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Jest realna szansa, aby tak się stało. Natomiast co do elektrowni jądrowej, myślę, że ta decyzja powinna być podjęta jak najszybciej, przy czym niesłychanie istotna sprawa, ostatnie
podjęta
zdanie.
Podjęta decyzja na tak, czy na nie?
Podjęta na tak, ale w nowej technologii, nie trzeciej generacji, tylko czwartej generacji najnowszej technologii, opracować mapę drogową, do którego roku, jakie działania powinny być podejmowane, zrobić montaż finansowy, jak to realizować i trzymać się tego. Nie mamy na tą chwilę know-how. To jest bardzo ważne, aby w nowej technologii czwartej generacji realizować to. Musimy to robić we współpracy z innymi partnerami spoza granic Polski, bo niestety sami nie dysponujemy najnowocześniejszą technologią.
Ireneusz Zyska, poseł Koła Wolni i Solidarni. Solidarność walcząca kiedyś również.
W bardzo młodym wieku, tak, jako bunt młodzieńczy, ale wymierzony przeciwko, powiedzmy, systemowi komunistycznemu, który w latach 80. jeszcze dominował w Polsce.
A 11 listopada na marszu biało-czerwonym.
Na marszu niepodległości z biało-czerwoną flagą, oczywiście tak.
Poseł Ireneusz Zyska był gościem programu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A przy telefonie jest pan profesor Jan Żaryn, senator Prawa i Sprawiedliwości i osoba, która wymyśliła marsz prezydencki. Halo, halo.
Witam, tak, jestem. Witam serdecznie. No, może nie wymyśliła, bo to pan prezydent i pan premier wymyślili, ale w odpowiednim momencie zaapelowałem o rozwiązanie tego węzła gordyjskiego. Prezydent jest głową państwa i w jego i gestii, ale także i w jego obowiązkach jest znalezienie się w odpowiednim momencie i w odpowiedniej chwili. I rzeczywiście ta inicjatywa pana prezydenta i pana premiera ogłoszona wczoraj o godzinie 18 bardzo mnie usatysfakcjonowała, bo jednocześnie organizatorzy Stowarzyszenia Marszu Niepodległości będą mogli poczuć satysfakcję, że ich wysiłek, także organizacyjny, który przez wiele miesięcy trwał, istniał i który miał doprowadzić do Marszu Niepodległości, także wysiłek tych wszystkich, którzy mieli i chcieli uczestniczyć w tym marszu i szykowali się, by z różnych stron Polski przyjechał do Warszawy, do stolicy, nie pójdzie na marne, bo wszyscy staniemy w jednym szeregu i pójdziemy Marszem Niepodległości.
Pytanie, panie...
z biało-czerwonymi flagami, tą samą trasą, która tradycyjnie jest trasą Marszu Niepodległości organizowanego przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.
Tylko, że Marsz Niepodległości to nie tylko trasa przemarszu, nie tylko biało-czerwone flagi, ale także przemówienia, także silna identyfikacja narodowa tego wszystkiego może na tym Marszu Prezydenckim zabraknąć. Pytanie, czy środowiska narodowe nie będą czuły się, że ich okradziono z ich własnej imprezy?
No, jeżeli ktoś tutaj okradł Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, to bez wątpienia nie jest tą osobą pan prezydent ratujący rzeczywistość stworzoną przez zupełnie kogoś innego, czyli panią Hannę Gronkiewicz-Waltz. Ja nie do końca rozumiem, jakie były intencje pani prezydent, ponieważ niewątpliwie ona się jako osoba, jako polityk, także jako odchodząca pani prezydent miasta Warszawy, no po prostu tak po ludzku skompromitowała. Albo wystąpiła w roli prowokatorki, albo w roli osoby, która już postanowiła wpisać się w ten schemat propagandy lewicowej, który nazywał nas przez lata nazistami i faszystami i siłą rzeczy chciała natychmiast pokazać, że ona do tego szeregu Marszu Niepodległości nie należy. No, jakby nie było, jakie byłyby jej intencje, to fatalne, a skutek mógłby być jeszcze gorszy, dlatego że prowokacja niesie za sobą czasem zwycięstwa w postaci i nieprzemyślanych gestów, i nieprzemyślanych zachowań ludzkich. Po to właśnie prowokuje się, żeby takie zachowania popowstawały. W związku z tym różne groźby, które mogły stanowić dzień 11 listopada 2018 roku wywołane przez panią prezydent, zostały spacyfikowane jednoznacznie decyzją pana prezydenta, a myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że Marsz Niepodległości jako dzieło niejednoroczne, tylko już wieloletnie jest związane z konkretnymi organizatorami, czyli środowiskami narodowymi, które no, wpadły na rewelacyjny pomysł kilka lat temu i zorganizowano pierwszy marsz, jednocześnie otwierając się na wszystkie środowiska patriotyczne i osoby, które w tym marszu chciałyby wziąć udział i na pewno w kolejnych latach, miejmy nadzieję, że już bez takich prowokacyjnych zachowań władz Warszawy, będzie Marsz Niepodległości trwał i w roku 19, i w roku 20, czy w kolejnych. No a pamiętajmy także, że w roku 2018 mamy datę niezwykłą, niestandardowe, w związku z tym też być może nasze wspólne zachowania powinny dominować, czyli wszyscy pójdziemy w marszu państwowym na czele z panem prezydentem Andrzejem Dudą, który jest głową niepodległego, suwerennego państwa polskiego i niezależnie od tego, czy ktoś szczególnie ma wielką atencję do pana prezydenta jako do osoby, czy nie, to niech honoruje tego dnia głowę państwa polskiego, bo to jest znak i symbol suwerenności.
Krzysztof Bosak na Twitterze pyta, na podstawie jakich przepisów prawa prezydenta prezydent i rząd zakładają, że jeśli sąd jutro uchyli zakaz zgromadzenia Marszu Niepodległości, to ich inicjatywa ma pierwszeństwo na trasie legalnego zgromadzenia, którego nie wolno utrudniać ani zakłócać. Z tego tweeta, z tego pytania, no czuć taką atmosferę, że Ruch Narodowy nie jest przekonany co do deklaracji, co do inicjatywy prezydenta. Czy pan profesor już się kontaktował jako no i osoba, która jest dziedzicem tradycji narodowych i sam ją krzewi? Czy pan się już kontaktował z politykami Ruchu Narodowego, żeby ich przekonać do inicjatywy prezydenta?
Mogę powiedzieć tyle, że bez wątpienia jestem w kontakcie zarówno z kancelarią pana prezydenta, jak i z środowiskami Ruchu Narodowego i myślę, że ta informacja niech pozostanie wystarczającą, bo niewątpliwie nie jestem tutaj stroną posiadającą kompetencje, by podejmować decyzje. Natomiast bez wątpienia jestem stroną, która chciałaby doprowadzić nas wszystkich do tego samego finału, to znaczy, by Marsz Niepodległości stał się w tym roku faktem, by wszyscy warszawiacy i mieszkańcy Polski, którzy chcieli wziąć udział w tym wydarzeniu, mogli wziąć udział w tym wydarzeniu, a pan prezydent podjął decyzję, która jest już nieodwoływalna, co wcale nie oznacza nieuhonorowania Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.
To zapytam inaczej, to będzie ostatnie pytanie dzisiaj z mojej strony. Leszek Żebrowski, który mam nadzieję będzie jeszcze gościem telefonicznym w tym poranku, wczoraj przekazał mi i oficjalnie to napisał, że nie wybiera się na marsz prezydencki. On miał mieć przemówienie na Marszu Niepodległości, nie zamierza iść razem z prezydentem. Jakich słów pan użyje, gdyby pan spotkał Leszka Żebrowskiego, żeby go jednak przekonać, żeby we wspólnym marszu wziął udział?
Ja też miałem przemawiać na Marszu Niepodległości i jeżeli taka będzie wola, to w tych zmienionych warunkach, jeżeli będą przemówienia również wpisane w scenariusz marszu, to mam nadzieję, że tak samo jak Leszek Żebrowski, tak i ja wystąpimy. Więc jak nie chcę chodzić po alejach jerozolimskich, to przynajmniej niech zostawi sobie tę furtkę, by nadal przemówić swoim wspaniałym słowem, bo jest wybitnym historykiem, znawcą Ruchu Narodowego i szkoda by było, gdybyśmy jako uczestnicy marszu nie usłyszeli jego słów.
Warto może, żeby pan profesor do Leszka Żebrowskiego zadzwonił.
No, to nie ma żadnego problemu, ale to już są prywatne nasze bardzo dobre relacje i w związku z tym posiadamy do siebie namiary.
Ale sprawa jest publiczna.
Apel publiczny. Tak. Dlatego prosił pan o apel publiczny, więc też publicznie zaapelowałem, tak jak pan słyszał.
Dziękuję panie profesorze bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pan profesor Jan Żaryn, historyk, senator Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.